Drodzy Państwo, konferencja będzie przebiegała w ten sposób, że najpierw panowie prezydenci wygłoszą oświadczenia, później będzie czas na zadanie dwóch pytań ze strony mediów polskich. Pytania zada Polska Agencja Prasowa, jedno pytanie do prezydenta Polski, jedno pytanie do prezydenta Republiki Węgier i ze strony węgierskiej podobna formuła, pytanie zada przedstawiciel telewizji węgierskiej. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Wielce szanowny panie prezydencie, drogi Janoszu, szanowni państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich państwa, ale przede wszystkim pana prezydenta Janosza Adera, prezydenta Węgier i delegację węgierską na tradycyjnym naszym spotkaniu w związku z Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W tym roku obchodzimy go w Polsce, w tym roku obchodzimy go w Kielcach. Cieszę się bardzo, bardzo, że jesteśmy w tym historycznym mieście, tak bardzo ważnym z punktu widzenia choćby rocznicy setnej odzyskania przez Polskę niepodległości. Kielce są wpisane w trasę pierwszej kadrowej, Kielce są wpisane w tradycję piłsudczykowską, Kielce w związku z tym są też wpisane w tradycję odbudowy państwa polskiego, ale Kielce są też wpisane w wielką tradycję przyjaźni polsko-węgierskiej, bo przecież to właśnie tutaj według historycznej opowieści, według legendy królewicz Emeryk miał zostawić na Świętym Krzyżu mnichom w klasztorze relikwie Krzyża Świętego i stąd nazwa Gór Świętokrzyskich, stąd nazwa województwa świętokrzyskiego, więc można powiedzieć, że sama ona już biegnie właśnie z tradycji przyjaźni i współpracy polsko-węgierskiej, więc ta obecność pana prezydenta wraz z delegacją dziś tutaj w Kielcach, tak blisko Gór Świętokrzyskich, w województwie świętokrzyskim jest dla nas tak tym bardziej radosna i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli razem odsłonić, obejrzeć dwie wystawy, które są tutaj w tym budynku. Po pierwsza, dwie historyczne wystawy. Pierwsza wystawa pod tytułem Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu, dotycząca polskiego duchowieństwa na Węgrzech w latach 1939-1945 i druga pod tytułem Henryk Sławik, nie tylko wielki polski sprawiedliwy, o wielkiej postaci, symbolu przyjaźni polsko-węgierskiej, symbolu wielkiego dzieła ratowania życia ludzkiego, ratowania Żydów przed zagładą Holokaustu, która była realizowana wspólnie właśnie jako dzieło polsko-węgierskie przez Henryka Sławika ze strony polskiej. Cieszę się, że te wystawy my będziemy mogli z panem prezydentem obejrzeć, otwierając je, ale zarazem, że będą one udostępnione także i mieszkańcom Kielc i wszystkim potencjalnym gościom, którzy tutaj do Kielc przybywają. Proszę państwa, ale przede wszystkim jesteśmy już po pierwszych spotkaniach o charakterze właśnie politycznym, to znaczy jesteśmy po spotkaniu w cztery oczy i jesteśmy po spotkaniu wraz z delegacjami, oficjalnym spotkaniu bilateralnym. Omówiliśmy cały szereg tematów, które dzisiaj w tej sferze politycznej przede wszystkim są tematami pierwszoplanowymi. Rozmawialiśmy w związku z tym o naszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, rozmawialiśmy o naszej współpracy w ramach Trójmorza, a więc rozmawialiśmy o współpracy infrastrukturalnej, mówiliśmy o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej, a ściślej mówiąc infrastruktury służącej przesyłowi gazu. Rozmawialiśmy z panem prezydentem na temat rozwoju infrastruktury drogowej, rozmawialiśmy o rozbudowie Via Carpatii, rozmawialiśmy także o funduszu Trójmorza, o procesie jego tworzenia, rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie państw Trójmorza, który w tym roku będzie w Słowenii. Rozmawialiśmy, proszę państwa, również o perspektywie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, a więc rozmawialiśmy również o przyszłości naszej w Unii Europejskiej i o przyszłości Unii Europejskiej. No, trudno było w tym kontekście nie poruszyć tematu Brexitu, o którym też z panem prezydentem rozmawialiśmy, analizowaliśmy sytuację, rozmawialiśmy o naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach Trójmorza, ale rozmawialiśmy też o naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc także o współpracy wojskowej, o planowanych zakupach służących modernizacji naszych armii, to znaczy zarówno armii węgierskiej, jak i armii polskiej, w tym kontekście także o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Więc poruszyliśmy cały szereg takich tematów, które dzisiaj są dla nas bardzo ważne i które są takimi tematami będącymi, można powiedzieć, na tym politycznym biegu, które w przestrzeni politycznej się dzieją. To są te najważniejsze kwestie, o których rozmawialiśmy, ale oczywiście przyjaźń polsko-węgierska to nie tylko polityka, to także współpraca kulturalna, to także współpraca w dziedzinie sztuki i o tym także rozmawialiśmy z panem prezydentem. Cieszę się bardzo, że to jest realizowane, że ta współpraca się rozwija. Ona się rzecz jasna przekłada także na relacje gospodarcze, które w przestrzeni polsko-węgierskiej w ostatnim czasie wyglądają doskonale. Duży wzrost wymiany gospodarczej, która sięgnęła już 10 miliardów euro, więc to pokazuje, jak bardzo dobrze ta przyjaźń pomiędzy naszymi krajami się rozwija. Węgry mają doskonałą sytuację gospodarczą, Polska ma doskonałą sytuację gospodarczą. Polityka w tym zakresie zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce prowadzona jest bardzo skutecznie i cieszymy się bardzo, że przekłada się to również na współpracę w tym aspekcie międzynarodowym pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję, że ona będzie się rozwijała, bo kontakty międzyludzkie, można powiedzieć, że kwitną. W związku z powyższym cieszymy się, że to się przekłada także i na te kwestie bardziej wymierne, a więc na rozwój właśnie współpracy gospodarczej. Mam nadzieję, że także te spotkania polsko-węgierskie w związku z Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej będą powodowały umacnianie się relacji pomiędzy naszymi krajami i stąd moja wielka radość, że mogę gościć pana prezydenta i delegację dzisiaj w Polsce, tutaj w województwie świętokrzyskim w Kielcach. Panie prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie witam i wyrażam wielką radość, że zechciał pan razem z małżonką przyjąć nasze zaproszenie.
Dziękuję, panie prezydencie, i proszę teraz pana prezydenta Adera o wygłoszenie oświadczenia.
Szanowni Państwo, pan prezydent podał cały spis dzisiaj omawianych tematów, oznaczając te najważniejsze, które w tych krótkim czasie można było omówić. Jak przygotowaliśmy się na ten wyjazd, pierwszą sprawą było zadanie pytanie, jakie są węgierskie względy Kielc.
Zwykle w dużych polskich miastach zawsze jest to uzasadnione, zawsze. My Węgrzy zawsze znajdziemy te jakieś wątki węgierskie w dużych miastach. A i teraz udało nam się znaleźć bardzo stary wątek. Mianowicie trzeba było się cofnąć do czasów świętego Stefana. Mianowicie pan prezydent wspomniał już tutaj, że emeryk był na polowania tutaj w Polsce. I ta tradycja od tej pory trwa, nie tylko chodzi o święto relikwii, ale w ogóle się pielęgnuje pamięć jego pobytu. No dla mnie to jest coś nowego i bardzo się cieszę, że odwiedzamy coraz to nowsze miejsca przy okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Odkrywamy w naszych wspólnej historii nowe punkty, nowe wątki, które być może były mniej znane. Oczywiście pojawiają się najważniejsze pytania tutaj, to co decydują na naszym codziennym życiu. Tu pan prezydent wspomniał o współpracy Czwórki Wyszehradzkiej, rozmawialiśmy o inicjatywie Trójmorza. A w ramach tych zagadnień rozmawialiśmy na temat programu rozwoju autostradowego. Dlatego, że rozwój komunikacji, rozwój dróg, rozwój kolei, rozwój energetyki, czyli mówimy też jeszcze o gazie, i w ogóle chodzili o prąd, to tak, myślimy o tym, żeby wszystko zintegrować w wspólne sieci. I to jest właśnie sensem tej wspólnej polityki Trójmorza. Z radością poinformowałem pana prezydenta, najbardziej to zainteresuje jednak węgierskie media, że pod względem Via Carpatii Węgry stoją dobrze z czasami. Do 2022 roku wszystkie odcinki autostradowe, które wypadają na nas, to właściwie już mamy większość, ale do 2022 roku zrobimy nasz odcinek Via Carpatii na Węgrzech. Czyli to będzie albo autostrada, albo będzie droga szybkiego ruchu, ekspresowa po 2022 roku. Ważnym elementem przygotowania się na nasze dzisiejsze spotkanie było przejrzenie gospodarczych stosunków naszych krajów. My rzadziej o tym zwykle rozmawiamy, ale jednak teraz mieliśmy na to troszkę czasu. I szczerze powiem, mnie zaskoczyły te dane, które zobaczyłem. Najświeższe dane. Szczerze powiem, nawet nie sądziłem, że tak dobrze stoimy. Więc podzielę się z Państwem, co tak naprawdę warto o tym wiedzieć. Po pierwsze, warto pogratulować Polsce za ten wyczyn, którego tego wyczynu dokonał po 90 roku, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Szczególnie starsi ludzie doskonale pamiętają o tym, że na początku lat 90. jak ciężkimi problemami borykała się Polska. A teraz, dzisiaj, jest to dynamicznie rozwijający się kraj. Ma stabilny wzrost PKB, ma małą, niską inflację, ma zadłużenie państwa poniżej 50%, a bezrobocie jest prawie, że niewidoczne już. I efekty te są widoczne doskonale. Po pierwsze, w gospodarce. Gospodarka Polski jest 23 najsilniejszą gospodarką świata. Gratuluję jeszcze raz. I to też nie jest przypadkiem, że to uwidacznia się również w naszych dwustronnych stosunkach gospodarczych. Ponieważ Polska jest czwartym największym partnerem dla Węgier. Mniej więcej 5% naszych wszystkich obrotów prowadzimy z Polską, czyli zarówno eksport i import. I ten nasz obrót, wolumen, ten wolumen naszej współpracy przekroczyło 10 miliardów euro i dynamicznie cały czas wzrasta. No i oczywiście pracujemy nad tym, żeby to cały czas tak utrzymać. I powracające tematy, takie jak Via Carpatia albo inicjatywa Trójmorza, tu cały czas mamy nowe zagadnienia. Pan prezydent przed chwilą już wspomniał o Henryku Sławiku, wspomniał o tej wystawie poświęconej życiu Henryka Sławika i znowu pewnie starsi ludzie wiedzą o tym dokładnie, jaką rolę Sławik odegrał. Zresztą w ramię z Józefem Antalem, ratując Żydów polskich podczas II wojny światowej, a może mniej osób o tym wie, kiedy oni wpadli, no bo niestety to się wydało. Gestapo niemieckie aresztowało ich obu. I Sławika przesłuchiwali i on wszystko wziął na siebie. Wszystko wziął na siebie i wtedy, kiedy jechali razem z samochodem i już przewozili ich do innego miejsca razem z Antalem, to Antal Józef się zapytał Sławika, dlaczego ty to zrobiłeś? A Sławik powiedział w ten sposób. Tak Polska spłaca swoje długi wobec Węgier. Myślę, że jest to tak samo elementem naszej wspólnej historii. No jest jeszcze jedna sprawa, co pojawia się jako nowy element, bo jeśli już mówimy o II wojnie światowej. Jeżeli rozmawiamy o osobach, które ratowały mnóstwo ludzi, to muszę tu wspomnieć o Janoszu Esterházym. To jest polityk, który pochodzi od węgierskiego ojca i od Polki, matki i uratował szereg ludzi. I po... Musieliśmy czekać bardzo długo, aby jego sprawa beatyfikacji została ruszona, ale od tej pory, że od kiedy arcybiskup krakowski odpowiada już za ten proces, to ten proces został, nabrał wiatru w żagle, więc z radością informuję Państwa, że w osobie polskiego ojca Minority również rozpoczęto już tą procedurę i myślę, że stosunkowo szybko doprowadzimy doprowadzimy do końca. Myślę, że Janusz Esterházy, podobnie do Sławika, zasługuje na to, aby teraz godno uzyskał swoją godność i skutecznie dokończymy do końca tą procedurę. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za Państwa zainteresowanie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie, i proszę o zadawanie pytań. Tak jak mówiłem, prosiłbym Polską Agencję Prasową.
Pytanie do Pana Prezydenta Adera. Jakie są jego zdaniem najważniejsze wyzwania, które stoją w ciągu kilku najbliższych lat przed Polską i Węgrami? Pytanie do pana prezydenta Dudy. Pan prezydent wymienił już tematy, na które rozmawiali obaj panowie prezydenci. Czy panowie prezydenci podczas spotkania rozmawiali też na temat obronności obu krajów i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym wyzwań, jakie stoją przed Polską i Węgrami, jeśli chodzi o te dwie kwestie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan prezydent Ader.
Jest to bardzo ogólne pytanie, czyli jakie wyzwania stoją przed nami? Mogę powiedzieć tak, że na szczęście Węgry też są w dobrym stanie. Jeżeli patrzymy na gospodarkę, tak, gospodarka świetnie sobie radzi. Jak dobrze pamiętam, jeżeli pamiętam ostatnie dane, jeżeli chodzi o wzrost PKB, to Węgry znalazły się w pierwszej trójce, a według ostatnich badań nawet byliśmy numer jeden. Czyli byliśmy w ostatnich dwóch, trzech latach w pierwszej trójce na pewno. U nas tak samo bezrobocie jest bardzo niskie, raczej jest niedobór rąk do pracy w najważniejszych zawodach, szczególnie w budowlance, gdzie mieliśmy wzrost 30-40% w ostatnim okresie. Po prostu nie ma dobrych fachowców do różnych prac. Jest to rzeczywiście wyzwanie, używając pana sformułowania, tak, musimy ulepszyć nasze szkolnictwo zawodowe. Czyli trzeba uczynić wszystko, żeby dla młodzieży te zawody stały się ponownie interesujące. Czyli nie jest kwestia tak samo jak i w Polsce i na Węgrzech, bo to się działo w 90-tych latach rzeczywiście. Jak zmniejszyć bezrobocie, które było zawsze grubo ponad 10%? Teraz pytanie brzmi, jak to zrobić, że mamy 3-4% bezrobocia, ale musimy poprawić szkolnictwo zawodowe. Po to, by tą proporcję kwalifikowanych fachowców zwiększyć.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze momencik, bo jeszcze było pytanie, bo przecież był drugi element. Gdyby było konkretne pytanie, to bym jeszcze mógł odpowiedzieć, ale to miał charakter gospodarczy, to co mi przyszło do głowy. Po drugie, to było pytanie do nas obu, więc ja odpowiem, czyli chodzi o wydatki na obronność. Parę tygodni temu już rozmawialiśmy w zakresie czwórki wyszehradzkiej o tym w Kaszycach. A nie, przepraszam, to w ramach dziewiątki bukaresztańskiej, tak, w Kaszycach o tym rozmawialiśmy. I rzeczywiście to był bardzo ważny składnik tej naszych rozmów. To, co wtedy powiedziałem, mogę teraz powiedzieć, że Węgry przyjęły program rozwoju naszych sił zbrojnych. Częścią tego jest, po pierwsze, aby do 2025 roku, nie, do 4 roku, o, już zyskaliśmy rok, czyli do 2024 roku doprowadzić do takiego osiągnięcia naszego, że będziemy wydawać 2% naszego PKB na obronność i w wyniku tych działań w znaczny sposób zmodernizujemy węgierskie siły zbrojne, czyli to chodzi o zwiększenie naszej zdolności powietrza, w ogóle sił lądowych, technika wojskowa zostanie, nie chcę wchodzić teraz w szczegóły. W Kaszycach na konferencji prasowej o tym mówiłem w szczegółach. Tak, Węgry poważnie potraktowały swoje zobowiązania wobec NATO i w minionych latach, wtedy kiedy zdeklarowaliśmy ten termin, każdego roku wyrobiliśmy się z tymi naszymi zobowiązaniami i taki jest nasz zamiar, żeby to utrzymać tak przez kolejne 5-6 lat i wtedy osiągniemy ten nasz wyznaczony cel.
Dziękuję bardzo i proszę bardzo, pan prezydent Andrzej Duda.
Pan prezydent odpowiedział w znaczącym stopniu już na te pytania, które pan redaktor postawił. Ja może tutaj dodam do tego jeden element, a mianowicie rozmawialiśmy bardzo wnikliwie z panem prezydentem w tej kwestii, patrząc przez pryzmat naszej współpracy międzynarodowej, głównie jeżeli chodzi o Unię Europejską, no i właśnie Sojusz Północnoatlantycki, że przede wszystkim patrząc na te niepokoje, które dzisiaj są w Unii Europejskiej, patrząc na nierozwiązaną cały czas sprawę Brexitu, która jednak no jest dla Unii Europejskiej wstrząsem, patrząc na te wszystkie historie, które no w jakimś sensie mają wymiar kryzysowy, my nie mamy wątpliwości, że nasza współpraca w ramach różnych formatów, która powoduje, że zacieśniamy tą kooperację międzynarodową, jest tutaj bardzo istotna i dlatego tak bardzo mocno akcentujemy to, że jesteśmy razem w Grupie Wyszehradzkiej i że powinniśmy tam blisko współpracować, że jako członkowie Unii Europejskiej również współpracujemy w ramach Trójmorza, co oznacza perspektywę rozwoju infrastrukturalnego, owszem, naszego regionu, ale jako ważnego elementu Unii Europejskiej jako całości, czyli tej części Unii Europejskiej, która pod względem infrastrukturalnym goni zachód Europy. Dla równego rozwoju infrastrukturalnego Unii Europejskiej ta nasza zacieśniona współpraca tutaj ma w związku z tym ogromne znaczenie. I nie mamy wątpliwości, że nam jest potrzebna dobra współpraca także w tych właśnie, nazwijmy to, regionalnych formatach jako element współpracy w ramach Unii Europejskiej. Podobnie jak w ramach NATO współpraca bukaresztańskiej dziewiątki, która pozwala nam właśnie realizować w sposób taki zaplanowany, rozsądny, także rozwój tej bazy bezpieczeństwa militarnego w naszej części świata, w naszej części Europy. I o tym też z panem prezydentem rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tych właśnie zakupach systemów antyrakietowych. Rozmawialiśmy o perspektywie zakupów również i samolotów. Węgry realizują w tej chwili. My przymierzamy się w tej chwili poważnie, bardzo traktujemy, bo dużo o tym zresztą mówiliśmy ostatnio razem z panem ministrem obrony narodowej, z Mariuszem Błaszczakiem, na temat zakupu samolotu piątej generacji, myślę o myśliwcach. W związku z czym tak, to są te tematy, które są w tej chwili tematami bardzo ważnymi. No my mamy przyjętą ustawę, która obliguje nas do podwyższenia wydatków na obronność do 2,5% PKB do 2030 roku, ale jak państwo wiedzą, ja apeluję i przypominam cały czas o tym, że byłoby dobrze, gdyby udało nam się to zrealizować szybciej, mam nadzieję do 2024 roku, no ale to zależy od możliwości budżetowych i od tego, czy budżet będzie w stanie to zrealizować, biorąc pod uwagę także i wszystkie inne potrzeby, pewne oczekiwania społeczne i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacja bardzo złożona, ale cały czas o tym myślimy i o tym także mówiliśmy dzisiaj właśnie z panem prezydentem, że to są te ważne perspektywy. To jest także kwestia naszych zobowiązań międzynarodowych. Tutaj w to wszystko nam wchodzą także i nasze perspektywy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w różnych obszarach, zarówno w obszarze bezpieczeństwa militarnego, jak również i choćby w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Myślę tutaj o dostawach gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, czyli LNG. No, ten wymiar naszej współpracy międzynarodowej w tym zakresie jest bardzo szeroki i o tym dzisiaj dużo dyskutowaliśmy. No, ta sytuacja gospodarcza coraz lepsza na Węgrzech i coraz lepsza w Polsce pozwala nam myśleć o nowych obszarach współpracy, pozwala nam myśleć o jej rozszerzaniu i o tym właśnie cały czas mówimy i do tego też staramy się mobilizować z panem prezydentem nasze rządy.
Dziękuję panie prezydencie i proszę telewizję węgierską. Bardzo proszę panie redaktor.
Dzień dobry, telewizja węgierska, Ester Bajor. Pierwsze moje pytanie do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Rząd węgierski i polski zgadza się w wielu sprawach, na przykład jeżeli chodzi o stworzenie silnego programu wsparcia rodziny. I które elementy węgierskiej polityki traktują państwo jako wzorce? A drugie pytanie, jakich oczekuje się zmian po wyborach parlamentarnych europejskich, jeżeli będą w ogóle jakieś duże zmiany, to węgierska współpraca węgiersko-polska, jaką rolę będzie w tym odgrywać?
Bardzo proszę, pan prezydent Andrzej Duda.
Przede wszystkim bardzo mocno chcę podkreślić jeden element, a mianowicie obóz polityczny, z którego ja się wywodzę, jak Państwo wiecie, dzisiaj to jest obóz Zjednoczonej Prawicy, zawsze patrzył z dużą aprobatą na politykę realizowaną przez obecne władze węgierskie od lat już, a mianowicie politykę, która bardzo mocno wspiera kwestie rodziny i pod tym względem rozwoju społecznego jako elementu niezwykle ważnego dla ogólnie rozwoju państwa, dla rozwoju gospodarczego państwa, czyli postawienie na rodzinne przedsięwzięcia gospodarcze i w ogóle na rodzinę jako wartość społeczną i wartość państwową. I to było dla nas bardzo ważnym wzorcem i myśmy ten element w polityce węgierskiej powrotu do tradycji, powrotu do tych ważnych elementów także i tożsamościowych oparcia, na których oparta jest państwowość, a więc korzeni judeo-chrześcijańskich, na których oparta jest także wielka wartość tradycji europejskiej, w której my przecież w której my jesteśmy i na których tak naprawdę opiera się i na których została zbudowana Unia Europejska, bo przecież taka była intencja ojców założycieli Unii Europejskiej. To było zawsze bardzo ważne dla obecnych węgierskich władz, które rządzą znacznie dłużej niż na Węgrzech, niż obóz Zjednoczonej Prawicy w Polsce i to było dla nas ważne, zanim jeszcze doszło do wyborów w 2015 roku i do zmian politycznych w Polsce. W związku z czym to, że mówiliśmy o programach właśnie prorodzinnych, to, że mówiliśmy o rozwoju gospodarki, patrząc przez pryzmat rodziny także na to. I to miało oczywiście także znaczenie poprzez obserwację tego wzorca węgierskiego. Natomiast każdy kraj ma swoją specyfikę i w związku z tym każdy według swojej specyfiki te zadania w ramach także i polityki prorodzinnej realizuje. My mamy swoją specyfikę, Węgry mają swoją specyfikę. Myśmy wprowadzili program 500+, właśnie uznając, że to jest najlepsza droga dla Polski do tego, aby tą politykę prorodzinną prowadzić i cieszę się z tego, że ona jest realizowana tak skutecznie, bo faktycznie okazało się, że dla polskiej rodziny, dla polskich dzieci ten element programowy miał znaczenie absolutnie przełomowe i mam nadzieję, że będzie utrzymany i że nie będzie takich zmian w polskiej polityce, żeby ktoś chciał od programu 500+ odchodzić.
Dziękuję panie prezydencie i proszę pan prezydent Janusz Ader.
Dodać do tego programu wsparcia rodzinnego, bo mi się wydaje, że jeśli chodzi o samą filozofię, ale czyli punkt wyjścia, to jest to samo w obu państwach. Ile razy słyszymy? Zresztą za pośrednictwem państwa również, że Polska młodzież, setki tysięcy, tak, Węgrzy też setki tysięcy wyjeżdżają za granicę do pracy, no mając nadzieję na lepsze zarobki. No taka jest prawda. Dzisiaj na szczęście gospodarka jest taka, że możemy obiecać już większe zarobki niż wcześniej, no ale jednak wciąż nie jesteśmy w stanie konkurować brytyjskimi, niemieckimi pensjami. A w czym możemy być konkurencyjni? Właśnie w tych posunięciach polityki socjalnej, wsparcie dla mieszkalnictwa, dla rodziny, bo to może ściągnąć tą młodzież z powrotem albo w ogóle ich zatrzymać w domu. I zakładam, że dokładnie taka sama jest filozofia również i w Polsce. W obu krajach tak samo jest. To jest jedna uwaga. Druga. Jakie mogą być przetasowania po wyborach? Tak naprawdę pytaniami mogę odpowiadać na te pytania, a nawet kilkoma pytaniami na jedno pytanie. Po pierwsze, pan prezydent już wspomniał o Brexicie. Jaki będzie efekt tego Brexitu? Czy wychodzą, nie wychodzą ci Brytyjczycy? Czy będą uczestniczyli w wyborach parlamentarnych, czy nie? Nie, to jest tylko pierwsza grupa pytań. Jest pełno wątków tu jeszcze pobocznych. Druga kwestia, jaki będzie w ogóle wynik tych wyborów? Czy to rzeczywiście będzie oznaczać duże przetasowanie, a jeżeli tak, to w którą stronę? Słyszymy o różnych badaniach. Kto ma wygrać? Kto wygra? Jaki związek, jakie ugrupowanie stanie się najsilniejsze, które będzie uzurpować prawa do tego, aby wyznaczyć kandydata na szefa Komisji Europejskiej. Jeżeli nawet ktoś wygra, czy na tyle będzie mocna pozycja, żeby mieć tak dużą większość, żeby zapewnić wybory? Bo czyli ktoś wygrał, ktoś jest najlepszą frakcją, ma dużo mandatów, ale cała reszta razem być może ad hoc koalicję zawiązać i będą mieli więcej mandatów. I w tym momencie oni wpływają na efekt końcowy. Kolejna sprawa. Jak niektóre ugrupowania partyjne będą myśleć o przyszłości europejskiej po wyborach? Czyli jak będą te pozycje tworzone, jak będą dzielone? Czy to według wartości, czy według władzy, pozycji? Dzisiaj nie znamy odpowiedzi na te pytania. Bardzo ciężko jest przepowiedzieć, jaki będzie efekt, finał. Czy to rzeczywiście dojdzie do dużych przetasowań politycznych, czy we władzach? Możemy tylko jakieś założenia mieć. Po prostu musimy poczekać na te efekty, wyniki. I wcale nie jest powiedziane, że od razu 27 maja już odpowiemy, ale po paru tygodniach, a może nawet dopiero po paru miesiącach, kiedy będą trwały jeszcze negocjacje, będą uzgadniane pewne pozycje, wtedy możemy na to odpowiedzieć.
Dziękuję, panie prezydencie. Drodzy państwo, na tym kończymy konferencję prasową. Zapraszam panów prezydentów do wspólnego zdjęcia.